Jacek Karnowski, witam Państwa bardzo serdecznie. Sylwestrowe wydanie Salonu Dziennikarskiego, wspólnej audycji Radia Warszawa, tygodnika Idziemy i portalu w polityce.pl. Podsumowanie tygodnia, ale też podsumowanie roku. Goście: Magdalena Ogórek.
Dzień dobry, witam.
Maciej Pawlicki.
Dzień dobry.
Wiktor Świetlik.
Kłaniam się.
I Piotr Zaremba.
Witam.
Rozpocznijmy od pożegnania. Wczoraj w Baniach w Zachodniopomorskiem pochowano Łukasza Urbana, 37-letniego polskiego kierowcę, który zginął w Berlinie w zamachu terrorystycznym. Zobaczmy. Kępa, przedstawiciel premier Beaty Szydło, podniosła uroczystość. Cóż możemy powiedzieć o tym pogrzebie, o tym wydarzeniu? Na pewno warto byśmy pamiętali o Łukaszu Urbanie.
No, przede wszystkim wieczny odpoczynek dla pana Łukasza, natomiast zwróćmy uwagę też, myślę, że to jest warte podkreślenia, że przede wszystkim będziemy pamiętać o jego bohaterstwie, bo jest niepodważalne, natomiast także o tej metamorfozie, jaką niemieckie gazety przeszły na przestrzeni raptem paru dni, gdzie od tytułów, które opiewały, że polska ciężarówka brała udział w zamachu, później na szczęście do zweryfikowania informacji i do zmienienia tych tytułów, że to polski kierowca przyczynił się do tego, by jednak mniejsza liczba osób ucierpiała w tej tragedii.
Ale też zauważmy, że no nie ma takiego pochylenia się nad tą polską ofiarą ze strony niemieckiej, jak być powinno.
Wydaje mi się, że to bardzo symboliczna sytuacja. Taka no, metafora tego, co się dzieje albo co się może wydarzyć w Europie. To znaczy Polak, czy Polska, czy w ogóle ludzie, którzy wiedzą, czym to, którzy już są w tym zagrożeniu, czy byli w tym zagrożeniu przedtem, próbują pomóc Zachodowi, żeby się przed tym zagrożeniem ocalić, i to nie jest docenione, to nie jest dostrzeżone, to nie jest zrozumiane przez tyle Zachód, co elity Zachodu chyba. I to jest niebezpieczne. Ja myślę, że im więcej ludzi na Zachodzie zrozumie właśnie symbolikę tej sytuacji, tym będzie bezpieczniej dla ludzi na Zachodzie.
Myślę, że bardzo dobrze, że prezydent był na tym pogrzebie. Wiktor Świetlik.
No tak, bo to jest sytuacja bardzo symboliczna. Bez względu jak wyglądała sama sytuacja, no bo przypominam, że jednak tam trwa jeszcze wyjaśnianie prokuratorskie. Nie znamy dokładnie wszystkich faktów, ale ta sytuacja jest bardzo symboliczna i bardzo symboliczna jest ta polska ofiara. Z jednej strony rzeczywiście bez względu na to, czy niemieckie media właśnie teraz odkryły pewne, odkrywają pewną wrażliwość, tak, w takich sytuacjach, czy też tej wrażliwości do końca nie wykazują, to równocześnie z jednej strony dla nich to jest sygnał, ale także dla nas to jest sygnał, że bez względu na wszystko my jedziemy na tym samym wózku, jeżeli chodzi i o tą sytuację, i o wiele innych sytuacji. No, mam nadzieję, że to będzie też w wymiarze symbolicznym taka sytuacja trochę łącząca i może wylewająca kubą zimnej wody też na opinię publiczną i na elity zarówno niemieckie, jak i może na część polskich.
Podczas pogrzebu padły także słowa, że kierowca nie musiał zginąć, gdyby był lepiej traktowany przez tych, do których jechał. Kazano mu czekać poza terenem tej hurtowni, tego miejsca docelowego i właściwie gdyby rozładował od razu, gdyby go wpuszczono na teren albo pozwolono mu tam przenocować, to do tej tragedii by nie doszło.
Tak, ale oczywiście takich rzeczy się nie da przewidzieć i to jest oczywiście, znaczy jednak tu jest splot tragicznych, ale przypadków. Natomiast no, ja bym powiedział coś innego. Media niemieckie nie tylko powinny zauważyć Polaka, z całą pewnością, ale też powinny się zastanowić w ogóle nad całym tym zamachem. No, to jest jednak konsekwencja pewnej polityki, którą prowadzono przez ostatnie miesiące, czy szerzej, no powiedzmy rok z okładem w stosunku do imigrantów. No, to jest poniekąd, Łukasz Urban jest ofiarą tej polityki, podobnie jak Niemcy, którzy zostali przez tą ciężarówkę ostatecznie zaatakowani.
Łukasz Urban, wieczny odpoczynek, raz mu dać Panie. A w Sejmie trwa wciąż okupacja, taka dziwna okupacja sali plenarnej, posłowie Nowoczesnej, posłowie Platformy. Kryzys polityczny trwa. Zobaczmy wypowiedzi z ostatniego tygodnia.
Come on! Trzeba to nazwać wprost. To była próba puczu. Sygnały o takiej możliwej próbie przejęcia władzy docierały już do nas wcześniej. To była poważna próba sparaliżowania władzy w sposób siłowy, niedemokratyczny. Jej podstawą było założenie, że nie uchwalimy budżetu. Czerpią z Majdanu, odwracając rzeczywiście znaczenia słów i faktów, ale czerpią. Nie wiem, jak można Polsce życzyć krwawych rozruchów, ale widać, tam żadnych hamulców nie ma.
W takiej sytuacji, jeżeli oczywiście nie będzie kompromisu, wniosek o skrócenie kadencji Sejmu i apelujemy jednocześnie do Polaków o to, że w przypadku braku kompromisu, aby jak najbardziej, jak najgremialniej zjawili się 11 stycznia pod Sejmem.
Proponujemy, aby w pierwszych dniach stycznia marszałek Sejmu zwołał i zaprosił liderów partii zasiadających w Sejmie. Nie tylko liderów PiS-u, Platformy Obywatelskiej, Polskiego Stronnictwa Ludowego, Nowoczesnej, Kukiz 15, ale innych ugrupowań wchodzących w skład Zjednoczonej Prawicy. Proponujemy, żeby 34. posiedzenie Sejmu rozpoczęło się 11 stycznia.
Warto tym posłom zadać właśnie pytanie, które ja postawiłam na końcu swojej wypowiedzi. Czyich interesów bronić? Czyich interesów bronicie i w czyim imieniu w tej chwili wszczynacie te awantury?
A więc kryzys trwa, posłowie są na sali plenarnej. No są jakieś próby znalezienia kompromisu, ale też o ten kompromis tutaj chyba niezwykle trudno, no bo cóż on miałby w tej konkretnej sytuacji oznaczać. Piotr Zaremba, czy rzeczywiście ta okupacja potrwa do 11 stycznia? Czy ta sprawa jest istotna, czy też już tylko ognisko dogasa?
Pewnie potrwa, natomiast ja bym zwrócił uwagę na to, że ona jest w tej chwili kłopotem przede wszystkim dla tych ludzi, którzy okupują tę salę. No wypowiedzi Grzegorza Schetyny, który się dystansował właściwie od rozmaitych zachowań tych posłów, no bo oni tyle dni tam będąc właściwie już dostają małpiego rozumu, robią rozmaite śmieszne i niemądre rzeczy, no pokazuje, że to jest dla nich kłopot. I no z tego punktu widzenia zresztą tonowałbym nastroje tak ogólnie, bo tutaj zacytowano tę wypowiedź Jarosława Kaczyńskiego. Ja rozumiem, że to jest pewna metafora polityczna. No. Marek Jurek to powiedział inaczej, że to są ludzie, którzy chcą wygrać w zachodnich telewizjach polskie wybory. Natomiast no, zajęcie sali sejmowej, która w istocie rzeczy do niczego nie jest potrzebna, bo można bez niej działać, państwo może bez niej działać.
No, ale teraz okazuje się, że może działać, bo przegłosowano budżet na sali kolumnowej. Gdyby go nie przegłosowano, okay, no, ale, to byłoby de facto liberum veto.
Ale pucz to jest zajęcie telewizji, pucz to jest zajęcie kancelarii premiera, aresztowanie przywódców
państwa.
Zdobycie
Sejmu to też pucz.
Zdobycie Sejmu właśnie nie jest puczem. No, jeszcze raz powtarzam, no, Sejm, po pierwsze nie całego Sejmu, tylko jednej sali. Można zwołać na przykład posiedzenie Sejmu na Zamku Królewskim i to byłoby legalne posiedzenie. Więc to nie jest pucz, to jest oczywiście pewne dążenie do destabilizacji, pewne dążenie do nieustannego wrzenia. Natomiast no, też delikatnie zwrócę uwagę, Majdan też nie był puczem, no, albo Majdan, albo pucz.
No ale dobrze, no, ten pucz to jest próba jakiegoś zamachu,
ale
prawda?
Ale Majdan nie
przejęcia.
Był puczem. Majdan to było wielodniowe stanie na ulicach, a obalenie Janukowicza nastąpiło dopiero w momencie, w którym ludzie Janukowicza zaczęli strzelać do tych ludzi. No więc jakby tutaj jest... Po stronie z kolei prawicy, po stronie PiSu się pojawia ileś takich sprzecznych i trochę bezsensownych komunikatów.
Może trochę już zapominamy o tej gorącej atmosferze 15-16 grudnia, kiedy zwoływano te tłumy, kiedy dziennikarze pisali liberalno-lewicowi teraz, no nie piszą tego co dzień. Wiktor Świetlik.
Tam było moim zdaniem nieco bardzo niepokojących elementów, tak? Chociaż zgadzam się z Piotrem, że język współczesnej polityki jest taki, że bardzo często bywa bardzo ostry. Spójrzmy na czołowych polityków amerykańskich, więc tutaj ja uważam, że trzymając się bardzo precyzyjnie, to określenie pucz nie odpowiada. No, pucz jest dla mnie jednak jest przewrotem zbrojnym i przede wszystkim przeprowadzanym przez wojskowych. Natomiast jeżeli chodzi o samą tą sytuację sprzed dwóch tygodni, to rzeczywiście jest kilka moim zdaniem niebezpiecznych momentów. Jeden ten taki bardzo obśmiewany, również przeze mnie, przyznaję się, to kładzenie się pana Diduszki na ulicy i ci ludzie z flagami, którzy podbiegają go tam tak oglądać tą jego ofiarę, to jednak ja uważam, że ta scena była wyreżyserowana nie tylko przez niego, ale również przez tych ludzi, którzy podbiegali i tak dalej. Że to była większa operacja taka, bym powiedział filmowa, mająca pokazywać.
To on ma doświadczenie, ta lewica nasza taka radykalna ma tego typu doświadczenia, no są doświadczenia zachodnie tego typu prowokacji i to jest wyraźne. wyraźne czerpanie z tych wzorów.
I kolejną sprawą jest rzeczywiście próba takiej destabilizacji również w momencie proceduralnym, no to, żeby rzeczywiście nie uchwalono budżetu i rozpisano nowe wybory. No i kolejną rzeczą jest rzeczywiście do dzisiaj niewyjaśniona ta historia z sygnałem Telewizji Polskiej, bo jeżeli rzeczywiście doszło do celowego zakłócenia sygnału Telewizji Polskiej w dużej części kraju, no to jest bardzo niepokojąca sprawa i uważam, że to rzeczywiście powinny służby odpowiednio wyjaśniać. Natomiast z drugiej strony unikałbym reakcji, bym powiedział, natury histerycznej, czy takiej mającej pokazywać pozornie nadmierną twardość, a tak naprawdę zagniających sytuacji i co więcej bardzo szkodzących wizerunkowo PiS-owi. Też... Tak samo jak uważam, że samo przyczynek do tej sprawy, jeżeli chodzi o przyczynek do tej sprawy, uważam, że wynikał z poważnego błędu marszałka Kuchcińskiego, co do którego wiele osób, w tym moja skromna osoba, przekonywała marszałka, że skończy się to źle, mówię o zakazie wstępu, o tych ograniczeniach dla dziennikarzy.
Ale jeżeli zakładamy, że w Polsce chodzi o potężne interesy, że tu na stole leżą miliardy i także interesy ideologiczne, no to trudno sprowadzać to, co robią siły przeciwne dobrej zmianie, do jakiejś zabawy, wygłupu, ciągłego cyklu nieudolności. Magdalena Górek.
Tak, ma pan redaktor rację i siły, które są jakby rzucane, by właśnie powstrzymać rząd PiS-u, pokazują to wyraźnie, jak ogromna jest determinacja. Widzimy też po roku, że jedynie sytuacje, które no trochę tutaj Wiktor ma rację, że bywają momenty, kiedy PiS trochę PR-owo oddaje to w prezencie, tak jak było w przypadku czarnego protestu, ale to też wynikało z tego, że media bardzo szybko wypracowały odpowiednią narrację, która wprowadziła w błąd Polki i wyprowadziła je na ulicę. Natomiast rzeczywiście opozycja bardzo mocno podgrzewa emocje, bo tylko poprzez emocje może wpływać na Polki i Polaków i to jest raz. I eskalują one do tego stopnia, że obyśmy tylko nie doczekali momentu i rzeczywiście komuś coś się stanie, bo wtedy będzie to rzeczywiście punkt zapalny. Kiedy te emocje...
No jest szukanie tych ofiar, można powiedzieć.
Właśnie nawiązuje do tego, co interlokutorzy powiedzieli wcześniej, że już ta sytuacja z położeniem się na ulicy już nam pokazuje, czego tak naprawdę opozycja szuka. A druga kwestia, ta, z którą mamy do czynienia obecnie wewnątrz Sejmu, to jest też takie wybijanie się tej młodszej grupy w Platformie Obywatelskiej na niepodległość i pokazywanie Grzegorzowi Schetynie, że ta młodsza gwardia chce rządzić w Platformie Obywatelskiej.
O tym jeszcze porozmawiamy. Maciej Pawlicki. Profesor Zybertowicz zacytuje, powiedział, jeżeli poleje się krew, będzie to krew na rękach Schetyny i Kijowskiego.
Czy ja mam takie dwie tęsknoty. Właśnie tęsknotę i refleksję. Tęsknota to jest taka, że, przepraszam, to są posłowie, którzy są wynagradzani z moich podatków i ja chcę, żeby oni normalnie pracowali. W związku z czym tęsknota moja jest taka, żeby Straż Marszałkowska zaprowadziła porządek i żeby to normalnie działało wreszcie, żeby państwo działało. Ale oczywiście zdaję sobie sprawę, że byłoby jakieś szamotaniny, wynoszenie byłoby dokładnie tym, o czym ci młodzi posłowie marzą, żeby być rzeczywiście w telewizjach zachodnich. I że rozsądnie, PR-owsko rozsądnie jest pokazanie, czym rzeczywiście ta opozycja jest, bo ona, można powiedzieć, przegrała merytorycznie w swojej bezradności, jak ryba się rzucała, ryba bez wody, przegrała na ulicach, przegrała w...
No presja zagraniczna też okazała się nie tak skuteczna,
tak,
jak liczono.
No i tutaj znalazła rzeczywiście energię, napęd i robi co może, żeby przeżyć. Widzimy, słyszymy tę energię, że wreszcie możemy pośpiewać, wreszcie jest jakaś energia, bo przecież żeśmy zdychali, nie mając żadnego pomysłu. Natomiast rzeczywiście w drugim, trzecim planie jest takie domniemanie, trzeba poważnie brać pod uwagę, że było to testowanie, na ile można państwo polskie szybko rozmontować. Ta sprawa telewizji moim zdaniem bardzo dziwna, bardzo pokazująca, jak łatwo zerwać komunikację władzy ze społeczeństwem. Po prostu tak, wyłączając jeden pstryczek i już tej komunikacji nie ma, a to, że może dojść do prowokacji, że to niekoniecznie muszą strzelać ci, o których będziemy wiedzieli, że to oni na pewno strzelili. Ktoś strzeli, ktoś zginie, będzie krew na ulicy. Mogą być prowokacje antysemickie. Prowokatorzy sowieccy, KGB-owscy dokładnie wiedzieli, jak to robić. Być może tradycja tej służby gdzieś jakoś przetrwała w jakichś gremiach i być może to jest planowane na kolejne warianty, kiedy rzeczywiście władza obecna będzie sobie nadal dawała radę i nadal miała poparcie
na
społeczne.
Na pewno nie da się tego tak szybko zrobić, bo jest pewna energia kinetyczna takich protestów i ona później gaśnie.
No, tu jest ten spór między nami, to znaczy mówię nie między nami, akurat tu w obecnym studiu, ale w ogóle szerzej, na prawicy.
Ciamajdan czy Majdan,
tak,
prawda?
Ja uważam,
czy
pucz? Że Ciamajdan, a jeśli Majdan, to też pamiętajcie Państwo o tym, że Majdan to nie był szybki przewrót, tylko to było wiele tygodni ludzi, którzy stali na
ale
tej ulicy,
ale nic się nie powtarza
żeby...
tak samo. Mówimy no, okay, generalnie o próbie zamykania.
W Warszawie to jest zupełnie inna energia.
Ale umówmy się jak. Znaczy,
nic
ja
się
widzę,
nie powtarza.
Ja widzę ciąg nieudolności.
Dokładnie, prawda,
nie widzę ludzi, którzy są gotowi przelewać krew, bo to jednak na Majdanie byli ludzie, którzy gotowi byli sami przelewać krew. A ci ludzie tacy nie są, naprawdę. W związku z tym, no i jeszcze jedna uwaga taka szczegółowa. No, mówicie, że to był scenariusz na zerwanie, że tak na wybory, bo budżet. No ale to prezydent musiałby rozwiązać Sejm. No nie, naprawdę.
No nie, no,
tu
ale mamy,
nic, tu
mamy
do końca nie pasuje.
Sejmu
i, co?
I wielki wrzask na całą no, Polskę, że nie ma budżetu, emeryci, rentyści, no, państwo się wali, kolejne tłumy. No nie, no taka
ale
eskalacja,
tłumy,
w której się
ale
już nie da
ulicy,
widzieć.
Jacku, nie oznaczają jeszcze obalenia rządu, to znaczy no,
ale manifestacje... trwałe uszkodzenie podstaw rządzenia.
No ale co to znaczy podstawy rządzenia? No, to jest abstrakcja pewna językowa.
Abstrakcja, która się przełoży na konkret.
Ale naprawdę, po pierwsze w Polsce manifestacje nigdy nie odgrywały takiej wielkiej roli, a po drugie, no można rządzić przy manifestacjach. Co więcej, no ja jednak delikatnie powiem, że to jest jakoś też budowane w demokrację. No oczywiście nie okupacja sali
no tak,
sejmowej.
Blokada ale Sejmu, nie wypuszczenie. Puszczanie posłów, fizyczne napaści na posłanki, pochwalane
Jacku,
przez
ale to nie prowadzi do żadnego...
granicy, co jest dozwolone
ale
w systemie prawnym.
Ja z tym się absolutnie z wami zgadzam, tylko że to nie oznacza jeszcze gotowego scenariusza przejęcia władzy.
Ale to okay. Jedno zdanie, tylko ja uważam, że absolutnie taki scenariusz jest przygotowywany, bo my nie doceniamy tego, jaka rzesza ludzi została odsunięta od ogromnych pieniędzy, więc proszę mi wierzyć, że ta histeria, którą my widzimy, ten ogromny ferment właśnie wynika z tego, więc będzie dążenie za wszelką cenę, żeby przywrócić... Tamten stan
jest po stronie prawicy i prezydent jest po stronie rządzących, więc to nie jest 12 rok.
Właściwie Piotr Zaremba, ale zwróć też uwagę na inną sprawę, że jednak to, jeżeli spojrzymy na te protesty, które były pod Sejmem, to nie były ogromne manifestacje w sensie ilościowym. Tak naprawdę one skupiają pewne dosyć elitarne grupy. Wystarczy zobaczyć osoby, które są gdzieś tam rozpoznawane, które nawet jeżeli byli ci dziennikarze i ktoś tam krzyczał za nimi i im przeszkadzał, okazywało się, że to są jacyś działacze, asystenci polityczni z Platformy czy z partii
no,
Ryszarda.
Były wojewoda mazowiecki, Petru, tak? Prawda? Nagle odnajduje się w tłumie, szarpiąc dziennikarza.
Jest to błąd elit politycznych i moim zdaniem no, te elity nie są w stanie przy tej skali dokonać jakiegoś przewrotu. Jednak jeżeli mieliśmy bunt, ten czarny protest, to rzeczywiście wtedy udało się zmobilizować bardzo dużą grupę społeczną. Majdan był gigantycznym buntem społecznym, bez względu jakie były no
tak,
jego korzenie. Był gigantycznym buntem społecznym w niedemokratycznym państwie. Tego się nie da zrobić w Polsce.
Pozwólcie, zobaczmy też ten protest na sali sejmowej, bo on rzeczywiście przerodził się w Ciamajdan, w groteskę. Nie znaczy, że taki był plan, ale no te sceny warto zobaczyć, bo też pokazują dokąd to wszystko opozycję zaprowadziło. Proszę bardzo.
Nie płacz, kiedy odjadę, sercem będę przy tobie.
No cóż, wystarczy zaśpiewać tych kilka słów, żeby wszystko stało się jasne.
Znowu z płuczem mi nie wyszło.
Wszyscy wiemy, że muzyka łagodzi obyczaje.
Na śniadanie płucz kanapki zjadłem serek. Wojna i płucz. Harry Pucher i komnata kolumnowa. Janko Puczysta. W pustyni i w puczy. Pucz żartem, pucz serio. Pucz w siegda budziec sące.
A ja Państwu jeszcze coś pokażę na koniec. To jest miejsce pani Marzeny Machałek. I to jest miejsce pani poseł Zalewskiej. Widać tam te... Pani nawet zostawiły torby, mam nadzieję, że nie zginą.
Dobre rzeczy. Jest kutia, zobaczcie. To chyba bigos, to jest
takie
ciasto.
Grzybki.
Chlebek.
Opłatek.
Więc jest. Opłatek, zobaczcie, od kodu dostaliśmy pasztet.
Tak wygląda ta no, okupacja sali sejmowej, a więc śpiewanie. Posłanka Mucha śpiewała o właśnie puczu. Później mieliśmy wigilię ze zniczem i z pasztetem. No, do kogo ta opozycja mówi? Jaki to jest język komunikacji? Czy to jest jednak dowód no, bardzo daleko idącego oderwania od rzeczywistości społecznej, od tego, co ludzie myślą? Wiktor Świetlik.
Znaczy, to nie, to jest nieoderwanie całkowite, bo to jest przemawianie do pewnych grup, tak? Zwracam uwagę też do liderów opinii w pewnych społecznościach, czyli osób związanych tak naprawdę z aparatem Platformy Obywatelskiej, które gdzieś tam zostały oderwane od tego systemu władzy państwowej, a równocześnie mają teraz szansę przeżywać, także ci posłowie, coś w rodzaju takiego uniesienia, tak? Jakiegoś dostępują, czasami sobie kreują w sytuacji, w której mogą przeżyć pewien patos również, taki właśnie, no to jest takie trochę wygląda jak parodia,
jakiś
zachowań ze stanu wojennego.
Oni nie uprawiają już polityki, tak? Oni się naprawdę zachowują, jakby żyli w państwie autorytarnym, w którym tylko gesty mają znaczenie, no bo ten język, te śpiewy, no każdy, kto zna wyborców, kto zna społeczeństwo, wie, że to jest naprawdę niszowa komunikacja.
No, ale dochodzi jeszcze kilka innych obszarów. Konkurencja między samymi partiami opozycyjnymi. No zwróćmy uwagę, że Platforma i Nowoczesna nie walczą tylko z PiS-em, ale przede wszystkim walczą ze sobą o rząd dusz w tym, na tej centrolewicy w przyszłym Sejmie. To są też bardzo istotne elementy, ale moim zdaniem tam jest rzeczywiście już te zachowania posłani Terasa czy posłanki Muchy, no to już rzeczywiście, no, to jest trochę tak, jak Piotr mówił, że ci ludzie wmontowani w tą, którzy sami siebie wmontowali w tą sytuację na kilka tygodni, nie za bardzo już wiedzą, co z tym dalej zrobić i rzeczywiście zaczynają zachowywać się coraz bardziej irracjonalnie, bym powiedział, także ze swojej perspektywy.
Widzimy też, jakie pułapki wiążą się z takim sposobem aktywności politycznej, działania. No, mamy to choćby grzebanie w papierach. No, w jakiejś mierze przypadkowe. No, leżały papiery, ktoś wziął, miał taki odruch, nie przypilnował się, ale to jest jednak kompromitujące, jeżeli to jest potem rozrabiane przez media.
No tak, ale to bardziej potwierdza moją wizję, że groteska przeważa nad dramatem. No i ja się będę upierał, jak staną się te rzeczy, które Maciej Walicki przewiduje, to będziemy oczywiście dyskutować, że się stały. Być może, natomiast no, też jest pytanie, czy trochę nie przesłaniamy, rozmawiając o tym tak szczegółowo, czy trochę nie przesłaniamy tego, co do tego
ale
doprowadziło.
W czerwcu 92 roku na początku ktoś powiedział, że Waldemar Pawlak będzie premierem i policzą głosy w nocy, to byś powiedział tak, to
nie,
prawdopodobnie?
Nie, Jacku, ja byłem wszedł dziennikarzem i Jan Olszewski od miesięcy przeżywał kryzys, po prostu nie miał większości parlamentarnej. To była kompletna sytuacja i miał wrogiego prezydenta.
No też były pogłoski o próbie rozbicia Zjednoczonej Prawicy, wyciągnięcia jakichś postaci.
Ale tam był absolutny zamęt i wszyscy, łącznie z Jarosławem Kaczyńskim, który też podgryzał Jana Olszewskiego jako premiera, się przyczynili trochę do tej sytuacji. Tu mamy do czynienia względnie jednak spójnym obozem rządowym, który Platforma notabene jeszcze bardziej integruje, bo atakuje całość.
Mówi o odpowiedzialności.
Tak, odpowiedzialności za głosowanie w budżecie. I mamy prezydenta, który nie przyłoży ręki jednak do obalenia tego rządu, więc ja naprawdę tego tak dramatycznie nie widzę, a też bym jednak powiedział, tak jak Wiktor, o pewnych błędach PiS-u, no, które na początku stanęły u podstaw tego. No. I to nie chodzi tylko nawet o dziennikarzy, ale to jest jednak rozgrywka, która nie ma charakteru takiego.
Ale jeżeli sprawa dostępu dziennikarzy do Sejmu była tak ważna, dlaczego opozycja ma tak smutne miny? Bo powinna teoretycznie świętować. No, odniosła sukces, właściwie wróciły stare zasady, no, z pewnym wyjątkiem tych jednodniówek, których się nie wydaje na legitymację, tylko trzeba wcześniej anonsować.
Ja się zaraz odniosę, tylko właśnie chciałam do pana Piotra Zaręby skierować pytanie, bo sama chciałabym to zrozumieć, bo mówi pan o błędach PiS-u i też się nad tym zastanawiam, jak można było zapobiec w takim razie temu, że na przykład w sytuacji czarnego protestu nie przedostała się narracja do kobiet, że Jarosław Kaczyński głosował za skierowaniem obu projektów do komisji.
Nie, ja mówię o tej sytuacji konkretnie, nie o czarnym proteście.
Bo mówimy w liczbie mnogiej o błędach, dlatego chciałam to zrozumieć.
Piątku, w którym się ileś rzeczy stało i no, to jest nie tylko kwestia dziennikarzy, to jest kwestia jednak wykluczenia posła Szczerby.
No
tak, ale posła Szczerby niepotrzebnie wykluczono,
no, ale
czy naprawdę.
Czy to jest tak, że marszałek, bo to jest znowu taka opowieść, że Prawo i Sprawiedliwość właściwie nie może rządzić. Każdy marszałek z każdej innej większości mógłby wykluczyć posła za dużo mniejsze przewinienie niż prowokacyjne pogaduszki typu kochany panie marszałku.
No nie, kochany panie marszałku, nikt nie powinien wykluczać posła. Nieprawda.
Ale nawet gdyby marszałek go wykluczył za minę, to nie jest powód do paraliżowania państwa polskiego.
Są procedury. Jest dokładnie wiadomo, co może zrobić marszałek, co może zrobić poseł, w jaki sposób się odwoływać. Natomiast sytuacja, w której bardzo poważni, bo to nie tylko ci młodzi, ale bardzo poważni posłowie opozycji siadają w fotelu marszałka, czy zajmują, czy przeglądają notatki marszałka, no to są rzeczy, przepraszam, ale jednak haniebne. To znaczy, to jest przesunięcie granicy. zwolennicy tego, że poseł, szanowani posłowie opozycji, którzy być może za 3 lata będą rządzić, że oni doprowadzają do sytuacji, że właściwie każdy poseł, który uzna, że niesłusznie została mu wymierzona jakaś kara, idzie i siada na miejscu marszałka, kiedy marszałek na chwilę taką możliwość mu da.
Nie, ale, no, ale, nie, ale przepraszam. Nie obstawiacie mnie absolutnie w roli obrońców tych ludzi. Okay. I posła Szczerby.
A to, że to się zamieniło, poczekaj, tylko dokończę. A to, że to się zamieniło w groteskę, no to bardzo dobrze, tylko, że tak się stało, tylko że kończy się, to było po prostu paliwo. To paliwo się skończyło.
Odpowiada.
I w tej chwili szukają nowego paliwa.
Tylko jedna uwaga. No, PiS był przez 8 lat bardzo brutalnie traktowany przez marszałków z Platformy i zapowiadał kompletnie inną jakość. Natomiast jak ja oglądałem sposób, w jaki i marszałek Kuchciński, i wicemarszałek Terlecki prowadzą obrady, nie mówię o tym tylko dniu, ale w ogóle, to mam wrażenie, że oni znakomicie weszli w buty swoich poprzedników, no, i po prostu szukają pewnego rodzaju odwetu na z kolei opozycji, co nie jest moim zdaniem zdrową sytuacją.
Ja myślę, że zwrócić uwagę jeszcze trzeba na jeden aspekt, że to, co obecnie widzimy poprzez ekrany telewizorów, to, co się dzieje w Sejmie, czyli wykonywane zdjęcia selfie, śpiewane piosenki, nad których jakością możemy oczywiście dyskutować, i pewnego rodzaju cyrk, to nam się wpisuje idealnie i pokazuje po raz kolejny, kim byli przedstawiciele Platformy Obywatelskiej, bo wpisuje nam się to dokładnie w te taśmy, gdzie słyszeliśmy, że nasza komisarz w Brukseli, pani Elżbieta Bieńkowska, krzyczała do swojego kolegi i mówiła, ale jaja, ale jaja. Dokładnie z taką samą odsłoną jakości mamy do
czynienia. Niedojrzałość tych ludzi uderza, bo i demolowanie świąt Polakom i
także swoim rodzinom. Ale to może i dobrze, panie redaktorze, bo w tej chwili wyborcy Platformy Obywatelskiej, wyborcy Nowoczesnej zobaczyli, przy jakich nazwiskach postawili krzyże.
Co Polacy zobaczyli? Spójrzmy na sondaże, bardzo proszę. Nie poparcia partyjnego, ale najważniejszych wydarzeń kończącego się roku. Czy możemy zobaczyć te sondaże? Tak, mamy sondaż CBO z najważniejsze wydarzenia roku. Światowe Dni Młodzieży 14%, 500+, 10%, wizyta papieża Franciszka 3,4%. Inne wskazania typu KOD, rządy Prawa i Sprawiedliwości, konflikt o Trybunał, to w sumie 10%, a więc no, jednak dla Polaków ten skok temperatury politycznej, czy wysoka temperatura polityczna, to nie było najważniejsze wydarzenie roku. I zobaczmy jeszcze kolejne badanie o tym, jak Polacy oceniają działania opozycji. Czy pani zdaniem opozycja wobec Prawa i Sprawiedliwości spełnia bądź nie spełnia swoje zadania? Nie spełnia 59%. No ten obraz jest dość spójny. Mamy również sondaże partyjne, które wiele z nich pokazuje, że Prawo i Sprawiedliwość ma w sumie poparcie wyższe niż łącznie Nowoczesna i Platforma. To akurat jest badanie bardzo relatywnie korzystne dla opozycji, ale widzimy, że po protestach mamy skok poparcia dla Prawa i Sprawiedliwości. Stawiam pytanie. Za nami pełny pierwszy rok dobrej zmiany. Jaka jest kondycja tego obozu? Jaka jest kondycja opozycji? Gdzie są zagrożenia? Gdzie jesteśmy? Wiktor Świetlik, bardzo proszę.
To jest, jeszcze wracając troszeczkę do tej sytuacji,
warto
zwrócić uwagę, że moim zdaniem też tak jak opozycja wyrządza sobie i tak naprawdę opozycji w Polsce bardzo poważną wyrządziła krzywdę, tak również trochę doprowadzając do tej, znaczy stwarzając możliwość doprowadzania do tej sytuacji z tymi wcześniejszymi działaniami, marszałek Kuchciński również wyrządził pewną krzywdę PiS-owi, ponieważ w dniu, w którym właściwie to wszystko się zaczynało, w tym samym czasie prezydent podpisywał ustawę o obniżeniu wieku emerytalnego i to miało być tak naprawdę taka trójca zrealizowanych obietnic PiS-u, tak, w roku 2016. Program 500+, który ogłoszono, no można powiedzieć, z bardzo dużym przytupem. Program Mieszkanie Plus, który jeszcze będzie ogłoszony, no ale już można powiedzieć, że też prace nad nim wchodziły w życie. No i trzecią rzeczą miało być obniżenie wieku emerytalnego, które zniknęło jednak, trochę przykryte tą całą
maturą. No ale Polacy widzą, przywołam badania, znowuż CBOS. Czy to był dobry rok dla Polski? 38% mówi tak. Rok temu na pytanie, czy poprzedni rok był dobry, mówiło 31%. I we wszystkich badaniach widać, że są jakby dwie rzeczywistości. Jest rzeczywistość tej awantury politycznej, wieszczenia katastrofy i rzeczywistość oceny tego, co się wokół dzieje.
No niewątpliwie PiS zrealizował trzy bardzo poważne obietnice i to jest chyba jedyny, no gabinet Jerzego Buzka przeprowadził bardzo wiele reform, ale one były rozłożone w dłuższym czasie. Tutaj rzeczywiście trzy takie, można powiedzieć, radykalne obietnice są realizowane. To z reguły były obietnice, tego rodzaju obietnice były z reguły no, zapowiedziami z gatunku kiełbasy wyborczej, tak? Czyli takimi rzucanymi czy to przez Platformę, czy nawet przez PiS w 2005 roku. Takie raczej coś, co tradycyjnie politycy obiecują, tak, że zbudują ludziom mieszkania, tak? No to był gatunek demagogii politycznej, której później nawet nikt się nie brał za to, żeby to realizować, poza małymi projektami typu TBS-y. W tym przypadku mamy rzeczywiście ogromne programy i to jest bardzo duża zmiana, która zobaczymy, no jak się przełoży na przyszły rok, bo w przyszłym roku powinien być tak samo duży ruch inwestycyjny. No, także w związku z tym, z tą maszyną inwestycyjną,
dane
którą buduje
Mateusz Morawiecki. Dane gospodarcze za listopad są bardzo obiecujące, tak jakby to 500+ już się przekładało wreszcie na gospodarkę.
To pytanie, czy on się przekłada, no, bardziej interesującą informacją jest chyba ta, że liczba kobiet zachodzących w ciążę się zwiększa z miesiąca na miesiąc. To jest taki sygnał. Ja miałam wątpliwości wobec programu 500+, tak. Jedną wątpliwość właściwie, że ona drenuje budżet tak dalece, że niektóre inne priorytety takie wyborcze nie będą zrealizowane.
No jest wielu ministrów, służby zdrowia, którzy mają związane ręce.
Mają związane ręce.
I to się dzieje.
To jest dyskusyjne. Natomiast jeżeli rzeczywiście się udało dokonać tego przełomu takiego demograficznego, to byłby wielki sukces. Natomiast oczywiście ja powiem w ten sposób. Na pewno ten rząd coś wie o Polakach, czego, że tak powiem, nie wiedziała już przynajmniej pod koniec ekipa poprzednia. Natomiast też chcę przypomnieć, że Platforma miała też długie lata dość stabilnego i wysokiego poparcia. Więc też nie popadajmy w euforię, bo naprawdę łatwo też to w pewnym momencie stracić.
Jak na rząd, który działa we wrogim otoczeniu establishmentu, bo przewaga w establishmencie sił opozycyjnych jest ogromna, o tym nie można zapominać.
To znowu jest dyskusja między nami. Ja uważam, że ten rząd już naprawdę nie jest tak słabiutki, jak wy to przedstawiacie.
Ale w establishmencie ma...
No dobrze, media też już w tej chwili, ta mapa nie jest tak jednoznaczna. Naprawdę, wciąż... gazeta wyborcza dołuje, a wy ją ciągle przedstawiacie jako
ale
pana...
Ale wciąż dwie trzecie mediów...
Przepraszam, bo ja się kompletnie...
Symbolicznie, przepraszam.
Kompletnie nie zgadzam, bo nie można doceniać instancji, nie wiem jak nazwać gazetę wyborczą, czyli głosu, który przez ostatnie lata, od 1989 roku, uzurpował sobie prawo do tego, że nadawał jedyny właściwy ton wszystkim i wszyscy musieli
się... To się kończy.
No dobrze, ale nie można absolutnie nie brać tego pod uwagę.
Ale wciąż jest łatwiej trafić na opinie wrogie rządowi niż neutralne czy
przychylne. I w internecie tego nie widzę i nie widzę tego nawet na
rynku. Chociażby wczoraj związane na przykład z kolekcją Czartoryskich, to już oczywiście Gazeta Wyborcza biła na alarm, czy państwo polskie zrobiło dobrze.
Widać, natomiast... było 15-16 grudnia przy tej próbie puczu, czy nie próbie puczu, jak zwał, tak zwał, że nagle, prawda, zobaczyliśmy, że wszystkie niemalże media...
No ale jakie wszystkie? No przepraszam, ale to jest nasz tygodnik. No naprawdę, w tym momencie tworzymy jakąś fikcyjną rzeczywistość. No ale widać, jakie widać prawie
państwo,
wszystkie?
No gazety i wchodzicie na różne strony internetowe.
Tak, bo język wroga trzeba znać.
I wy, to jest moim zdaniem świadectwem pluralizmu medialnego, więc nie jest tak źle z tą wolnością słowa.
Ja bym się bardzo cieszył, gdyby Piotr Zaręba miał rację. Niestety nie widzę. Pani Magdalena,
nie wiem, na przykład z jakimś dziennikarzem Gazety Wyborczej, ale tego nie mogę docenić, jakby jeżeli twierdzi, że ciągle Gazeta Wyborcza jest takim wielkim problemem.
Dobrze, Magdalena Ogórek-Kończyk. Piotrze, przepraszam.
Bo nawet nawiązując do tego, że Platforma Obywatelska, tutaj pan Piotr Zaręba mówił, cieszyła się jakimś poparciem, ale pamiętajmy, że sprzedawano nam różnego rodzaju kłamstwa. Bardzo często też te liberalne i słyszeliśmy cały czas, jaką to jesteśmy zieloną wyspą i jak wspaniale jest, tylko Polak otwierał portfel i widział, że coś mu się nie zgadza, bo tutaj słyszał z wszelakich źródeł, właśnie nomen omen między innymi z Gazety Wyborczej, że jest świetnie, jest wspaniale, jest coraz lepiej, tylko niestety stan finansów w domu cały czas się pogarszał. Natomiast konkludując całą sytuację, to rzeczywiście trzeba podkreślić to, co Wiktor mówił, że PiS jawi się nam jako pierwsza partia, która cały czas bardzo konsekwentnie realizuje program wyborczy, który Polkom i Polakom został przedstawiony. To po pierwsze. Po drugie, pokazał, że można walczyć o polski interes narodowy z partnerami regionalnymi, mam na myśli obręb Grupy Wyszehradzkiej. Mateusz Morawiecki, który pokazał, że silnej gospodarki i dobrobytów Polaków nie będzie bez polskiej silnej gospodarki, bez repolonizacji banku, bez wszystkich tych instrumentów i polepszeniu sytuacji przedsiębiorców, które on pokazał, że należy uwzględnić. No i przede wszystkim to, co jest bardzo symboliczne, to przez ustawę desubekizacyjną PiS w jakimś sensie symbolicznie skończył postkomunizm w Polsce i to należy zaznaczyć. I przede wszystkim przywrócił tą symboliczną pamięć bohaterom, tym zapomnianym, na których do tej pory nie było miejsca kompletnie w naszej historii.
Maciej Pawlicki. Ponieważ zostałem przywołany, to jednak malutkie uzupełnienie, bo to prawda, że uważam, że rzeczywiście PiS wprowadza te projekty, to jest dosyć wyjątkowe, że ktoś realizuje w takim tempie tak duże projekty. Natomiast nie zmienia to faktu, że mu chciał naprawdę w przyszłym roku zobaczyć też bardzo duży ruch po stronie, bym powiedział, przychodów, a nie tylko wydatków. No przypominam, że mieliśmy te zapowiedzi, które miały to gwarantować, między innymi tą walkę z mafiami paliwowymi, a różnymi elektronicznymi.
No, ale wpływy podatkowe są rekordowe. Ale,
oczywiście,
ale w stosunku do tego, co zapowiadał Mateusz Morawiecki, one miały być bardzo, bardzo duże. Ja pamiętam te porównania z Rumunią, gdzie zaczęto ściągać 76
milionów. Trzeba wyważyć, ponieważ z tego, co wiemy, walka z szarą strefą, z mafią, skutkuje też na przykład jednak przegaszeniem wzrostu gospodarczego. To są zjawiska sprzężone.
No więc chodzi też, pytanie też, jak się ściąga te podatki. Czy jest to wytrwała praca pracowników skarbówki, którzy przyciskają każdą małą firmę? Czy jest to rzeczywista walka z wielkimi karuzelami VAT-owskimi? To wymaga też wielkiej kontroli ministerialnej, bo bardzo często ta walka z wielkimi nielegalnymi graczami kończy się ściganiem tych małych, legalnych średniaków.
To Platforma Obywatelska walczyła przez urzędy skarbowe.
Ale po to Polacy zmienili władzę, żeby nie mieć tego.
Czy nie jest tak, że jesteśmy w momencie rzeczywiście ważnym, bo zbliżamy się do momentu, w którym Polacy naprawdę mogą zobaczyć, że to, co działo się w Polsce przez ostatnie 27 lat, nie było jedynym możliwym kursem polityki. I to jest prawdziwie istotna zmiana. To będzie w Polsce rewolucja, jak Polacy zrozumieją, że to, co im wkładano do głów jako naturalny bieg rzeczy, takim naturalnym biegiem rzeczy nie było.
Nie było, tak. Ja myślę, że dokładnie to się dzieje. To znaczy, takie niebezpieczeństwo się dzieje, dla niebezpieczeństwa z punktu widzenia dotychczasowego.
Można 500+, można mieszkania.
Dla mnie oczywiście 500+ jest niesłychanie ważnym i pięknym przedsięwzięciem, które można by pewnie robić lepiej. Może mniej zabierać, a nie zabierać i dawać. Ale ono też pokazuje rzecz podstawową dla polityki. Moim zdaniem to jest taka radykalna szansa na radykalną zmianę w polityce w ogóle. To znaczy, z jednej strony mieliśmy całą historię z Trybunałem, którym większość Polaków w ogóle nie rozumiała, o co chodzi i która była jakimś bólem głowy, taką brzęczącą muchą, gdzie się kłócą. I pewien konkret, bardzo duży konkret, to znaczy dla milionów Polaków to była zmiana ich życia.
Powiedzmy jeszcze...
I wtedy Polacy muszą inaczej i od tego momentu inaczej zaczynają patrzeć na polityków.
Przerwę, bo chcę jeszcze zapytać, są też obietnice niezrealizowane, między innymi pomoc frankowiczom. Ta obietnica prezydenta, może w mniejszym stopniu rządu, w jakiejś mierze przyczyniła się do takiego, a nie innego wyniku wyborów. To jest duża grupa ludzi. Tutaj poświęcono tę grupę troszeczkę.
Mam nadzieję, że nie poświęcono, tylko odłożono, bo projekt prezydenta jest zły i mam nadzieję, że nie będzie, że będzie zostanie wycofany. O to apelujemy do prezydenta. Natomiast to jest oczywiście obietnica odłożona, ale moim zdaniem konieczna do jakiegoś rozwiązania rozsądnego na pewno w nadchodzącym roku, bo to jest niebezpieczne dla całej gospodarki. Ale rzeczywiście nadchodzi ten moment, w którym, przypomnijmy, że to jest pierwszy rząd, który ma w 26-leciu, który ma większość bez koalicji.
Bez koalicji.
Czyli pierwszy, który może realizować to, co naprawdę chce, bez kompromisu.
Tego w obietnicach wyborczych nie było, ale jest. Rząd kupił kolekcję Czartoryskich. Państwo polskie kupiło. Zobaczmy, to są arcydzieła. To jest wiele tysięcy obiektów, między innymi dama z gronostajem Leonarda.
Różne zwierzęta.
Leonarda da Vinci. Ta kolekcja była w Polsce, ale teraz już jest własnością państwa polskiego. 100 milionów, bardzo proszę, euro. No prawie pół miliarda. Piotr Zaremba, w jednym zdaniu proszę, dobrze czy niedobrze?
Dobrze, oczywiście.
Aczkolwiek
to ma o tyle symboliczne znaczenie, że ta kolekcja i tak była niewyprowadzalna z Polski, prawda? Czyli jej nie można było zbyć, ale oczywiście, że dobrze. No to jest...
Wiktor Świetlik.
No tak, no to jest wyjątkowa kolekcja w Polsce, więc ja nie jestem za tym, żeby państwo kupowało wszystko. Natomiast w tym przypadku, nawet jeżeli spojrzymy na to, jak często marnotrawione są środki, także w obszarze takim, bym powiedział, kultury, na jakieś zupełnie...
To
szalone inwestycje, to w tym przypadku to jest inwestycja, którą moim zdaniem bardzo trudno podważyć. I zwracam uwagę na jeden aspekt praktyczny, bo rzeczywiście dzieł nie można wywieźć, ale kto wie, czy to prawo się nie będzie zmieniane w pewnym momencie.
To jest nieprawda, bo można było w każdej chwili, fundacja mogła założyć depozyt, na przykład rzucam teraz w Muzeum Prado w Madrycie i na przykład mogła być taka sytuacja, że przez kilkanaście lat część tych zbiorów nie byłaby tutaj w Polsce i to ryzyko było ogromne. Poza tym muzealnicy płakali za każdym razem, gdy dama podróżowała. Teraz podróżować nie będzie. Wyobrażasz sobie sobie Monę Lizę, którą Louvre wypożycza cały czas.
To jest jeden drobiazg. Były też problemy z prawami własnościowymi do prezentowania wizerunku damy z gronostajem, tak? No, teraz chyba będzie to rozwiązane.
Ja przypomnę, co powiedział Churchill, jak mu w czasie wojny powiedzieli, że trzeba zrobić oszczędności na kulturze, to powiedział, to o co w takim razie będziemy walczyć? No,
bardzo dobrze. Pozdrowienia dla stacji radiowych, które nas transmitują, bądź retransmitują. Radio Warszawa 106,2 FM w stolicy, Katolickie Radio Podlasie w Siedlcach, Nadzieja w Łomży, Głos w Pelplinie, Radio Rodzina we Wrocławiu, Via w Rzeszowie, Fiat w Częstochowie, Plus Legnica, M Kielce, Doksa w Opolu, Katolickie Radio Diecezji Płockiej, RDN Małopolska, RDN Nowy Sącz, Katolickie Radio Zamość. Bardzo dziękuję. Dziękuję gościom. Magdalena Ogórek, Maciej Pawlicki, Wiktor Świetlik, Piotr Zaręba. Życzę szampańskiej zabawy i przede wszystkim bardzo dobrego roku w życiu osobistym, rodzinnym, no i także wszystkiego dobrego dla naszej ojczyzny, oby sprawy szły w dobrym kierunku. Dziękuję bardzo, do zobaczenia za tydzień.